Nasz projekt dotyczy opracowania nowej metody leczenia chorób zapalnych przewodu pokarmowego i nasze badania skupiają się wokół receptorów dla wolnych kwasów tłuszczowych. Jest to, powiedziałbym, taka bardzo nowa hipoteza, jeszcze, powiedzmy, obszar, który nie został dobrze zbadany, i my podejrzewamy, że te receptory dla wolnych kwasów tłuszczowych mogą odgrywać bardzo znaczącą rolę w patofizjologii właśnie chorób zapalnych przewodu pokarmowego. I skąd się wziął ten pomysł? Mianowicie chodzi o to, że już bardzo dawno zaobserwowano na świecie, że te choroby zapalne przewodu pokarmowego dużo częściej występują w społeczeństwach, powiedzmy, kultury zachodniej, gdzie dieta oparta jest bardzo często na tłuszczach, na, powiedzmy, spożywaniu pokarmów smażonych, więc wszystko, co wiąże się właśnie z przyjmowaniem dużej ilości różnych tłuszczów, może mieć związek z właśnie pojawianiem się chorób zapalnych przewodu pokarmowego. I w związku z tym, że wiemy, że w naszym jelicie cienkim i grubym znajdują się receptory dla tych kwasów tłuszczowych, chcemy sprawdzić, w jaki sposób one mogą właśnie wpływać na rozwój stanu zapalnego w jelitach.
Należałoby tutaj wprowadzić rozróżnienie pomiędzy dobrymi tłuszczami a złymi tłuszczami?
Tak. Myślę, że takie rozróżnienie jest. Niestety nie jestem w stanie na tym etapie jeszcze naszego projektu, ponieważ jest to początkowy etap, odpowiedzieć Pani na to pytanie, które to są te dobre, a które to są te złe, prawda? Mamy 4 podstawowe rodzaje tych receptorów dla wolnych kwasów tłuszczowych i one łączą się w warunkach fizjologicznych właśnie z różnymi kwasami tłuszczowymi w zależności od ich długości, tak? Długości łańcucha węglowego w kwasie tłuszczowym. Natomiast jeszcze, tak jak mówię, nie wiemy, które można uznać za te dobre, które za te złe, ale nasz projekt przewiduje właśnie zbadanie tego i co więcej, będziemy później chcieli w dalszych etapach projektu też zastosować produkty pochodzenia właśnie naturalnego, żeby po prostu leczyć ten stan zapalny albo ewentualnie ograniczać jego rozwój.
Nie wystarczyłoby powiedzieć ludziom, nie jedzcie tego, co złe, nie jedzcie fast foodów, bo myślę, że to już jesteśmy przekonani, że tam występują te złe kwasy tłuszczowe, złe tłuszcze. No wtedy nie byłoby chorób, rozwiązalibyśmy problem u źródła. Tymczasem wymyślamy nowe rozwiązania, odpowiadając na problemy, które sami sobie robimy.
Tak, myślę, że to jest bardzo, bardzo trafna uwaga. My wiemy, że ta dieta niestety źle działa na nasz przewód pokarmowy, natomiast po prostu rzeczywistość pokazuje, że sama wiedza na ten temat nie wystarcza do tego, żeby powstrzymać ludzi przed stosowaniem tej diety, tak? Dlatego myślę, że większe oddziaływanie na społeczeństwo będzie miało to, kiedy powiemy nie, na przykład nie jedz w restauracji danej fast foodowej, tylko powiemy, że ten konkretny składnik działa szkodliwie na nasze jelita, albo ten konkretny składnik działa pozytywnie na nasze jelita, w związku z tym ograniczmy tą konkretną rzecz, tak, albo nie stosujmy jej w przygotowywaniu naszych potraw, albo zwiększmy ilość danej innej rzeczy w naszych potrawach, tak żeby nasz przewód pokarmowy mniej to odczuwał. I myślę, że wtedy to będzie miało większy wpływ, jeżeli będziemy wiedzieli, czego konkretnie mamy się wystrzegać, zamiast mówić ogólnie, nie jedzmy w takich restauracjach.
Panie doktorze, jak wyglądają badania?
Na tym etapie, na którym jesteśmy, wykonujemy, powiedzmy, badania wstępne. To są na razie badania, które odbywają się na liniach komórkowych, które stosujemy. Bardzo niedługo zaczynamy już następną fazę, czyli badania z wykorzystaniem modeli zwierzęcych. Będziemy tutaj stosowali na razie syntetyczne i komercyjnie dostępne ligandy tych receptorów dla wolnych kwasów tłuszczowych, czyli takie związki, które łączą się z tymi receptorami, po to właśnie, żeby sprawdzić, który z tych receptorów jest najbardziej zaangażowany w patofizjologię chorób zapalnych przewodu pokarmowego i na tej podstawie będziemy później w stanie określić właśnie, jaka jest długość tego kwasu tłuszczowego, czy to są krótkołańcuchowe, średnio, czy może długołańcuchowe, które mogą być dla nas najbardziej szkodliwe.
Czy badania z użyciem już przewodu pokarmowego człowieka wchodzą też w grę?
To jest na razie jeszcze pieśń przyszłości dla nas. Wiadomo, że profesjonalnie wykonana nauka polega na tym, że trzeba najpierw przejść przez etap badań na komórkach, czyli in vitro, następnie na zwierzętach. Trzeba wykonać bardzo dokładne badania i dopiero wtedy, kiedy wyniki z modeli zwierzęcych są wyjątkowo obiecujące, możemy przejść do badań na ludziach, tak? Musimy być absolutnie pewni albo prawie pewni, że nie zrobimy krzywdy nikomu, kto weźmie udział w naszym badaniu. Dlatego na razie skupiamy się na tych podstawowych badaniach, czyli komórki i zwierzęta. Jeżeli nasze badania okażą się obiecujące i nasza hipoteza, którą postawiliśmy, okaże się słuszna, to wtedy jak najbardziej będziemy chcieli spróbować wykonać takie badanie, które będzie polegało na przykład na zastosowaniu jakiegoś suplementu diety, tak, u pacjentów.